tu Warszawa, tam Lwów. W Warszawie i Lwowie porozmawiamy o polskich Ormianach. W studiu pan Bogdan Stanisław Kasprowicz, poeta, prezes Instytutu Lwowskiego. Teraz tak pana przedstawię, czyli ze Lwowa do Lwowa. Pana rodzina ze Lwowa pochodzi.
Pochodzi ze Lwowa, jak prawie wszyscy polscy lwowianie, znalazła się na Śląsku po 1945 roku, ale dowody liczne do dzisiaj we Lwowie pozostają, że była moja ormiańska rodzina Kasprowiczów już od XV wieku. Przez Oswalda Balcera zanotowany Kasper, członek Rady 40 mężów. Później Szymon Rabiczka Kasprowicz w roku 1630 poseł nacji ormiańskiej do króla Władysława IV w sprawie sporów i wojny religijnej. Następnie ulica Blacharska 17 w dzielnicy ormiańskiej do 1945 roku w rękach rodziny Kasprowiczów. Dziadek mój Antoni Kasprowicz, jego ojciec Antoni Sinobrodym, zwany we Lwowie Kasprowicz, przedsiębiorca budowlany, który miał trzy żony i przez to Sinobrodym nazwany, Antoni Hadzi Kasprowicz. I tak po kolei Kasprowicze. Kiedy w Armenii byłem w Eczmiadzynie w katedrze, rozmawialiśmy, wychodzi z tej katedry Ormiani i mówi: a wy chyba nie ruski, nie pa ruski gawaricie. Ja mówię: nie, my Polonia, z Polski jesteśmy. Ja mówię: a z Bacatur Gasparian. No jak to? Ja Gasparian? Okazało się, że obydwaj jesteśmy Kasprowicze. To tak tytułem tego wprowadzenia w Lwów. Radio Lwów. No, głos ze Lwowa, Stanisław Wincens. Znajomość kilkunastu języków. To właśnie z tego słynęli Ormianie. Arcybiskup Teodorowicz, o którym tu od rana dzisiaj mówiliśmy, również biegle władał co najmniej kilkoma językami. Polski, niemiecki, ormiański, rusiński, łacina, greka, francuski. Operował tymi językami na poziomie naukowym, bo pisał prace naukowe tym językiem i rozmawiał swobodnie w tych wszystkich językach. Skąd się to brało? Otóż Ormianie mieli wybitne zdolności językowe. Potrafili się szybko wszelkich języków uczyć, stąd byli używani przez królów polskich od samego już początku obecności we Lwowie za Kazimierza Wielkiego jako tłumacze królów polskich, jako pracownicy sekretariatów królewskich, głównie w kontaktach ze wschodem, czyli Tatarzy, Turcy, Persja. No i tak to się ciągnęło przez wszystkie lata Rzeczypospolitej. Z tego Ormianie słynęli, ale przede wszystkim służyli Polsce. Ormianie od tego XIV wieku, kiedy znaleźli się na polskiej ziemi we Lwowie, pokochali tę ziemię, pokochali polską kulturę i pracowali oczywiście dla siebie, bo byli skrzętnymi ludźmi, potrafiącymi gromadzić bogactwa.
I potrafiącymi liczyć, bo z tego słyną Ormianie.
Potrafiącymi liczyć, chociaż gdybyśmy zaczęli się uczyć mnożenia ormiańskiego, to jest taki łamaniec, że coś strasznego kiedyś przyjdzie, może okazja, to opowiem o tym. Ale przede wszystkim tak, jeżeli ma się własny język, alfabet od IV wieku naszej ery, jeżeli się przetłumaczyło praktycznie prawie całą starożytną literaturę rzymską i grecką. Do dzisiaj jedyny oryginalny egzemplarz Biblii to jest przetłumaczenie ormiańskie. Najstarszy oryginalny. To musi procentować. To dojdziemy do tego, bo będziemy tu mieli przecież pod ręką najwybitniejszych specjalistów z zakresu badań nad kulturą ormiańską w Polsce.
I to się stanie wnet, czyli teraz. Profesor Krzysztof Stopka jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Patrzę na pana wielkie, nie tylko pana, bo to jest dzieło wspólne na temat ormiańskiej Polski, czyli Ormian dwóch profesorów, Krzysztof Stopka i Andrzej Zięba, napisali takie dzieło, stworzyli takie dzieło. To rozpocznijmy opowieść już rozpoczętą o historii Ormian w Polsce, czy polskich Ormian.
Tak, może powiem parę słów o genezie tego dzieła, bo początkiem była wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, która została zorganizowana w 1999 roku i wówczas poproszono mnie o napisanie pewnego tekstu o Ormianach, ich wkładowi w kulturę polską. No i tak powstała taka książeczka opublikowana w roku 2000 przez Księgarnię Akademicką Ormianie w Polsce Dawnej i Dzisiejszej. Ta książka się dość szybko rozeszła i stąd ponawiane były próby albo do druku, a później no, w miarę postępu różnego rodzaju badań stworzenia jakby nowszej wersji. No i dzięki współpracy z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, która ma swoją siedzibę w Warszawie, no, udało się wydać tą dużą książkę Ormiańska Polska, która jest też pięknie ilustrowana. Uzyskaliśmy do tej książki zarówno fotografie od znanych fotografików z Armenii i Polski, ale także i różnego rodzaju obiektów muzealnych z polskich kolekcji, no także z archiwów, dokumentów, prawda? Także, że książka ta ma nie tylko, można powiedzieć, walor informacyjny, ale także no, estetyczny i mogę powiedzieć, że do jakiegoś stopnia dumny jestem z tej książki. Celem też było napisanie tej książki przystępnym językiem, takim, żeby nie tylko historycy mogli tam znaleźć interesujące ich informacje, no ale także ludzie, którzy się interesują tą tematyką. Więc Ormiańska Polska od jakiegoś czasu no, spełnia to zapotrzebowanie.
To rzeczywiście jest bardzo piękna książka, ale opowiedzmy trochę o jej treści. Tutaj palec w górę podniósł pan Bogdan Kasprowicz, więc tak. Chcę coś dodać i coś powiedzieć.
No chciałem właśnie, korzystając z okazji, że pan profesor jest z nami, zapytać, bo przed chwilą słyszeliśmy głos ze Lwowa, że Ormianie w Polsce to byli już od X-XI wieku, prawda, Turcy, Seldżuccy i zajęcie Armenii. A no, my wiemy, że w sposób zorganizowany są w Polsce od czasu lokacji Lwowa przez Kazimierza Wielkiego i nadania tych przywilejów, chociaż z drugiej strony też wiemy, że przecież w Krakowie Kościół Świętego Mikołaja dostał przywilej od katolikosa ormiańskiego z Jerozolimy już w XIII wieku, że w Niepołomicach mamy kościół pod wezwaniem 10 tysięcy męczenników ormiańskich lokowany przez Kazimierza Wielkiego, więc byli ci Ormianie trochę wcześniej. Jakie były te początki Ormian? Skąd się wzięli? Kiedy przyszli? Od kiedy są?
Tak, mogę powiedzieć, że na początku trzeba obalić dwa główne mity. Jest to taki mit, który no, od dawna był powszechny w literaturze na temat tych migracji, a mianowicie, że Ormianie, którzy przybywali na tereny państwa polskiego, wywodzili się z miasta Ani. To była stolica Królestwa Bagratydów, no, która rozkwitała w ciągu IX-X wieku. Miasto nazywane miastem 1001 kościołów. Po raz pierwszy ten mit się pojawił w XVII wieku. Potem już był twórczo rozwijany. No dzisiaj wiemy, że to był mit Ormian, którzy przesiedlali się na Krym, prawda? A stamtąd na tereny państwa polskiego. Drugi to jest taki mit, który mówi, że te migracje ormiańskie na tereny ruskie najpierw, prawda, miały charakter rycerski. Mianowicie książęta ruscy nie mogą sobie poradzić albo to z Połowcami, albo Polakami, albo z własną ludnością, mieli zapraszać rycerzy ormiańskich, prawda, którzy no, wychodzili ze swojej ojczyzny, no i osiedlali się i otrzymywali różnego rodzaju przywileje od książąt ruskich, zwłaszcza od kniazia, czy później króla Daniela albo Daniły, potem Lwa Daniłowicza i od tego czasu, można powiedzieć, zwłaszcza we Lwowie, od założyciela, od czasów założyciela miasta tam przebywali. No dzisiaj po latach badań muszę stwierdzić, że to są mity. Znam pochodzenie wielu rodzin ormiańskich. Bodajże nigdy nie spotkałem się, żeby jakikolwiek ród przybył z miasta Ani, ale jest to taki mit bardzo silnie zakorzeniony i on jest tylko, nie tylko charakterystyczny dla Polski, ale także dla Ormian z terenów dzisiejszej Rumunii, czyli z Siedmiogrodu czy Mołdawii. Natomiast tak naprawdę rzeczywiście Ormianie pojawili się w okresie panowania Kazimierza Wielkiego. No Kazimierz Wielki rozpoczął podbój, prawda, Rusi Halickiej w 1340 roku. No i wydaje mi się, że takie korzystne warunki do zorganizowania tam osadnictwa ludności ormiańskiej nastąpiły w latach w połowie XIV wieku. W 1356 roku Kazimierz Wielki założył Nowy Lwów, lokowany na prawie magdeburskim. No i oprócz tego nadania prawa magdeburskiego dla Niemców, którzy mieli jakby zorganizować nowe życie miejskie, również inne nacje zostały tam w tym dokumencie wymienione. Wśród nich także Ormianie, którzy uzyskali już w tym przywileju lokacyjnym Lwowa z 1356 roku prawo sądzenia się swoim narodowym prawem, prawda? No to stworzyło jakby podstawę pod rozwój samorządności ormiańskiej na terenie państwa polskiego. Trzeba tutaj pamiętać, że dlaczego za Kazimierza Wielkiego zaistniały te korzystne warunki? Ponieważ rozszerzenie państwa w kierunku wschodnim umożliwiło kontakty z istniejącymi nieco wcześniej, czy powstałymi nieco wcześniej koloniami genueńskimi na Krymie, a więc otworzyło drogę do handlu orientalnego, łączącego rynki wschodnie z Europą Zachodnią i ta droga handlowa, zwana na pewnym odcinku Via Tartarica, bo ona prowadziła na Krym i potem dalej na wschód, nawet do Chin, prawda, przez Azję Środkową. Natomiast w kierunku zachodnim wiodła przez Kraków do miast niemieckich i w ten sposób został otwarty rynek ekonomiczny, nowy zupełnie, który zachęcał do migrowania. No i Ormianie tak naprawdę pojawili się we Lwowie nie wprost z Armenii, prawda, swojej ojczyzny, ale z diaspory krymskiej. No świadczy o tym choćby język, którym Ormianie się posługiwali. Był to język, który używali wcześniej Połowcy, później Tatarzy. On jest naukowo nazywany językiem kipczackim, prawda? Dodaje się często ormiańsko-kipczackim, ale tylko dlatego, że mówili nim Ormianie, ale on z językiem ormiańskim nie ma nic wspólnego, bo zasadniczo należy do turkijskiej grupy językowej.
Panie profesorze, jeśli można, bo zanim przejdziemy do następnej fazy właśnie o tej organizacji Ormian w komponowywaniu się w struktury państwa polskiego, o językach ormiańskich, może ciut więcej troszeczkę o tym, co to był za lud. Już wspomnieliśmy, że od V wieku mieli swój alfabet, swoje pismo, swoją literaturę, prawda? Więc to nie była dzicz, że przyjeżdżali jako kupcy do organizowania handlu wschodniego, organizowali to, więc to też musieli być obrotni i z ekonomią obeznani ludzie. Ale skąd się w ogóle ci Armenczycy, Ormianie, a jak mówią o sobie sami Chajowie, wzięli?
Tak, jeśli chodzi o nazwę, prawda, to nazwą własną to są Hajowie, prawda, po ormiańsku Armenia to jest Hayastan. Natomiast popularne słowo Armenia ma pochodzenie perskie i od Persów przejęli Grecy i z tego powodu, prawda, w Europie Zachodniej no, jest używana do dnia dzisiejszego ta nazwa, zarówno używana była przez Greków, jak i później Rzymian. Natomiast sami, jeśli chodzi o pochodzenie tych Hajów, no to istnieją kontrowersje naukowe. Jedna mówi, że gdzieś w VII-VI wieku przed naszą erą skądś przywędrowali na tereny wschodnie Azji Mniejszej, gdzie istniało państwo Urartu, które przeżywało okres jakby powolnego upadku. A więc to jest ta jakby hipoteza, że Hajowie, prawda, czyli Ormianie, no, byli grupą jakby napływową na ten teren. Druga hipoteza mówi, że istnieli na tych terenach odwiecznie w ramach państwa Urartu. Dzisiaj ona jest nawet bardziej popularna, bo w Republice Armenii uważa się okres Urartu za okres jakby taki najstarszy ormiański. No, wcześniej tę tezę odrzucano. No, krótko mówiąc, jest to lud indoeuropejski. Język ormiański należy do grupy języków indoeuropejskich. Dzisiejsza Armenia to jest tylko 1/10 część dawnej Armenii, która właściwie zajmowała całą wschodnią część Azji Mniejszej. Dzisiaj jednym z takich znanych bardziej miejsc w Turcji jest jezioro Van i klasztor Ahtamar na tym jeziorze Van, więc oczywiście to było jakby serce też historycznej Armenii, a więc można powiedzieć, że ta Armenia była 10 razy kiedyś większa. Nie można jej kojarzyć z takim krajem kaukaskim, prawda, czy zakaukaskim z punktu widzenia Rosji, jak to jest obecnie. No oczywiście Ormianie mieli okres, gdy posiadali własne państwo. No w starożytności Królestwo Armenii zostało zlikwidowane przez Persów w 428 roku. W IX-X wieku odrodziło się najpierw królestwo pod panowaniem dynastii Bagratydów. Potem były aż dwie dynastie. To królestwo zostało zlikwidowane przez Bizantyńczyków. No wreszcie na terenie nieetnicznie ormiańskim, na terenie Cylicji w okresie poprzedzającym wyprawy krzyżowe i w okresie wypraw krzyżowych udało się zorganizować Królestwo Armenii. W 1398 roku jeden z moszowładców, Levon, został koronowany na króla i w ten sposób w latach 1198-1375 istniało Królestwo Armenii podbite przez Turków Seldżuckich. Potem
jednym zdaniem, panie profesorze, chciałbym wtrącić, ponieważ od rana rozmawialiśmy tutaj o arcybiskupie Józefie Teodorowiczu. On wywodził właśnie swój ród z tych Ormian cylicyjskich krzyżowych, Katz Hasirt, waleczne serce, to był herb rodziny, choć później przybrali przydomek de Kamieniczanul, czyli z Kamieńca Podolskiego, ale gdzieś tam korzeniami przypominali, że z tej Cylicji od tych rycerzy krzyżowych pochodzili.
Tak, tak. To jak wspomniałem, to był bardzo taki popularny mit, który był tworzony już gdzieś tak pod koniec XVII i na początku XVIII wieku. On był bardzo istotny, zwłaszcza z punktu widzenia hierarchii kościelnej, bo w Polsce wszyscy biskupi pochodzili z rodzin utytułowanych, rodzin szlacheckich, natomiast Ormianie byli nacją miejską. No więc arcybiskupi, zwłaszcza w okresie już po Unii z Rzymem, no, starali się tworzyć takie mity pochodzenia od wielkich rodów Armenii, no i między innymi także od tych rodów królewskich czy książęcych z Cylicji. Więc to było popularne do dnia dzisiejszego. Niektórzy Ormianie no, głęboko wierzą w to, że przybyli ich przodkowie jako ci rycerze bądź z samej Armenii, tej historycznej, bądź z Armenii Cylicyjskiej.
Panie profesorze, zanim jeszcze przejdziemy dalej, bo o kościele ormiańskim chcielibyśmy trochę więcej opowiadać ze względu na ten głos ze Lwowa, z katedry ormiańskiej, ale ja bym miał jeszcze jedno takie pytanie o tą organizację i to zagospodarowywanie się Ormian w Polsce. To tak dosyć lukierkowo wygląda, że tak świetnie, wspaniale, znakomicie, a przecież był moment taki, 1519 rok, kiedy we Lwowie spalono na stosie Iwaszkę Tychnowicza z jego służącą Zofią Lachówką za to, że żyli w grzechu bez sakramentu małżeństwa. On był w kościele apostolskim ormiańskim, ona katoliczką, co prawda patrycjat miejski prawa magdeburskiego zauważył i natychmiast skazał. No i potem jak to się potoczyło i jakie to skutki wywarło dla Ormian w Polsce?
Tak, można powiedzieć, że to został wywołany bardzo ważny temat, dlatego że na początku w dwóch miastach królewskich, najpierw we Lwowie, a potem Kamieńcu Podolskim, Ormianie uzyskali własny samorząd, czyli prawo do sądzenia się, tak jak już powiedział Kazimierz Wielki, swoim narodowym prawem. W żadnym z miast na terenie państwa polskiego takiego rozwiązania nie było, ponieważ nagle obok, prawda, sądów prawa niemieckiego, czyli obok ławy i rady miejskiej, powstaje sąd ormiański, prawda? No więc we Lwowie oczywiście Niemcy, którzy dominowali w tym pierwszym etapie rozwoju miasta, no bardzo zwalczali, można powiedzieć, ten sąd ormiański. Udało im się zlikwidować osobnego wójta ormiańskiego i podporządkować sobie do pewnego stopnia ten sąd. Mianowicie, że przewodniczył mu wójt prawa niemieckiego, no jednak sąd miał wydawać wyroki według prawa ormiańskiego. Ponieważ ta historia, która została przytoczona, prawda, spalenia na stosie tłumacza królewskiego, no wywołała we Lwowie wielkie poruszenie. No, rządzący wtedy miastem Niemcy twierdzili, że nie ma nic takiego jak prawa ormiańskiego, a właściwie nawet to, co jest, to nie wiadomo, czy to jest prawo. Z tego powodu król Zygmunt I nakazał przełożyć to prawo na język łaciński i ruski, prawda?
Data stana gich, tak?
Tak, i czym było to prawo? To było prawo wypracowane w Wielkiej Armenii pod koniec XII wieku przez Mehitara Gosza, tak zwany data stana gilk, czyli księga sądowa, prawda? Więc ono to prawo obejmowało było to zarówno prawo świeckie, jak i prawo kościelne. No i ono rzeczywiście zostało przetłumaczone, przejrzane przez powołaną komisję królewską, dostosowane do prawa obowiązujące w Królestwie Polskim i zatwierdzone przez Zygmunta I w 1519 roku na Sejmie Piotrkowskim i stało się w ten sposób prawem obowiązującym we wszystkich miastach, gdzie istniały gminy ormiańskie posiadające własny samorząd.
To panie profesorze, to pytanie takie statystyczne. Ilu było Ormian, ile było tych gmin ormiańskich w pierwszej Rzeczpospolitej?
Tak, no muszę, to jest sprawa dość złożona, bo w Armenii jest taka teza, że Ormian było kilkadziesiąt tysięcy poprzez Unię z Rzymem, oni ulegli całkowitej polonizacji, rozpłynęli się, prawda, w społeczeństwie polskim czy miejscowym ruskim. Jednak badania, które, czy dane statystyczne, które pochodzą z wieku XVII dopiero, co musimy pamiętać, no wskazują na to, że nigdy tych Ormian nie było więcej niż 3 do 4 tysięcy. Nawet później w okresie galicyjskim, kiedy prowadzono statystyki kościelne, to nigdy nie wykazywano więcej niż 4 tysiące wiernych, prawda? Czyli to była nieliczna tak naprawdę nacja, ale ona była tylko nieliczna pod względem demograficznym, natomiast no, miała tak silny potencjał ekonomiczny, że odgrywała ważną rolę, można powiedzieć, w gospodarce państwa.
Bo?
Ze względu na to, że właściwie w pewnym momencie no, Ormianie mieli obok Żydów taki monopol na handel wschodni. Sprowadzali z terenów państwa osmańskiego, Imperium Osmańskiego, a nawet perskiego różnego typu wyroby, na które był wielki zbyt we wszystkich miastach Rzeczypospolitej. To były ilości no, niewyobrażalne. Do dzisiaj niektóre obiekty są przechowywane w polskich muzeach. Ten handel był tak zorganizowany, że karawana, która przyjeżdżała, prawda, z Konstantynopola czy z Stambułu, natychmiast wyjeżdżała na różne jarmarki polskie. No i krótko mówiąc, Ormianie byli bardzo bogatymi ludźmi, zwłaszcza w Lwowie i Kamieńcu Podolskim, ale także w innych miastach, bo Jan Zamoyski pod koniec XVI wieku, w latach 80. postanowił również sprowadzić Ormian do nowo zakładanego przez siebie miasta Zamość, prawda? I tam też powstała gmina ormiańska. Gmina ormiańska powstała też w Jazłowcu, a także w innych miastach, ale głównie ona te gminy rozwijały się w tych ośrodkach, które leżały przy drogach handlowych prowadzących na wschód.
Jedno zdanie dopowiem. W Muzeum Historycznym Miasta Gdańska jest przechowywany dokument list królowej angielskiej z 1648 roku. Co tam się u was dzieje? Kiedy wreszcie kupcy ormiańscy z Lwowa przyjadą z towarem do Gdańska? A to był czas rabacji kozaczyzny, prawda, i wielkich poruszeń w Rzeczypospolitej.
Tak, tu mogę dodać też, że właściwie każda karawana ormiańska, która wracała z Imperium Osmańskiego, no to przywoziła informacje o ruchach wojsk. Także był to taki też swoisty wywiad polski. Ormianie znający język turecki również, poprzez pokrewny, to o tym będziemy jeszcze mówili, o tych sprawach językowych.
Tak, tak.
Po prostu przywozili informacje i gdy zanosiło się na jakąś wojnę bądź wyprawę, no to po prostu uzyskiwano te informacje. Wiemy to z bardzo takiego wiarygodnego źródła, bo z relacji nuncjusza, czyli jakby reprezentanta papieża w Polsce, który w jednym z listów pisał, że nie wiadomo, co się dzieje tam w Turcji, ponieważ nie wróciła jeszcze karawana kupców ormiańskich.
Panie profesorze, skoro już papieża i nuncjuszy zahaczyliśmy, to tak króciutko może, jak się da, o tym ormiańskim kościele. No pan jest najwybitniejszym specjalistą Armenia Christiana.
Ale ja proponuję, żebyśmy o ormiańskim kościele po godzinie 11 zaczęli opowieść, bo teraz jest godzina 9:57, a ja chciałbym zapytać pana profesora, dlaczego pan się zajął Ormianami? Czy też pan ma w sobie ten ormiański gen, czy też nie?
Tak, to jest pytanie, które często słyszę. Niestety nie mam pochodzenia ormiańskiego. Moje zainteresowania związane są jeszcze z okresem studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawsze interesowały mnie kościoły wschodnie i chciałem bardzo pisać pracę magisterską na temat kościoła prawosławnego w państwie polskim. Trafiłem na seminarium profesora Jerzego Werzumskiego, znanego mediewisty. No i przedstawiłem mu tę swoją koncepcję napisania pracy o kościele prawosławnym, ale profesor, który pochodził z Trębowli, prawda, czyli ze wschodu, zadał mi wówczas pytanie: no panie Krzysztofie, a co by pan powiedział o kościele ormiańskim? No i oczywiście tam jakieś ogólne rzeczy na temat Ormian wiedziałem, ale bardzo ogólne, prawda? Bardziej może moja wiedza pochodziła z literatury niż z lektury jakichkolwiek książek historycznych. No ale powiedziałem, no dlaczego nie? No jest to jakieś wyzwanie. No i rzeczywiście w tym czasie ukazała się w języku włoskim książka Ormianina Polskiego, który mieszkał jeszcze od okresu międzywojennego w Rzymie. To był ksiądz Grzegorz Petrowicz, Gregorio Petrowicz. On był autorem takiej trylogii La Chiesa Armena in Polonia, napisanej w języku włoskim. No to mnie skłoniło do nauki tego języka. Potem w Rzymie poznałem księdza Petrowicza. No i tak się zaczęła moja przygoda z Ormianami, prawda, przed laty.
No i teraz mnóstwo przyjaciół Ormian.
Tak, tak. Oczywiście pierwsze przyjaźnie to już pochodziły w czasach rzymskich. Początkowo były to kontakty z Ormianami katolikami.
I ta historia będzie opowiedziana w radiu prawdopodobnie po godzinie 11. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Wróci na antenę profesor Krzysztof Stopka, Bogdan Kasprowicz jest w studio, a Iga Świątek wygrała swój kolejny mecz na Australian Open.
Tak, brawo.
Mówi się, tu Warszawa.
Halo? Dzień dobry. Zakazał mi redaktor naczelny mówić o żonie, ale chyba już teraz nas nie słucha.
Pozwolę sobie rozpocząć ja.
To jest wolne radio wnet, więc jeśli chcesz, to proszę bardzo.
Wolność wnet.